Wydawnictwo Agora przedstawia Maciej Siembieda Gambit dla Kasi. Prolog. Listopad 1966 roku. Wiedział, jak to się odbędzie. Przewidywał tę scenę setki razy. Śniła mu się, nieustannie była obecna w jego wyobraźni, więc zamykał oczy i potrafił odtworzyć każdy detal tego, co musi nastąpić. Z pewnością będzie ich dwóch. Dwóch mężczyzn bez właściwości, ani wysokich, ani niskich, ani krępych, ani szczupłych. O bezbarwnych oczach i twarzach, do których nie da się dopasować rysopisu. Tanie krajowe płaszcze, popelinowe koszule o nieokreślonym kolorze, wypchane na kolanach spodnie zelane, zakurzone wojskowe półbuty. Dwóch smutnych panów. Ile razy słyszał to określenie? Koledzy z biura wrocławskiego motozbytu najczęściej używali je w żartach. Brzmiała w nich wtedy złowieszcza nuta. Nie mów źle o Gomułce, bo się zainteresują tobą smutni panowie. Śmiej z politycznych dowcipów. Zobaczymy, czy smutni panowie też będą mieć poczucie humoru. Myślisz o wycieczce do Paryża? Chyba chcesz się spotkać ze smutnymi panami. Reagował na te stwierdzenia bezradnym uśmiechem, chociaż wszystko w nim drżało. Nikt z kolegów nie mógł nawet przypuszczać, że jeśli smutni panowie rzeczywiście pojawią się w biurze, to właśnie z jego powodu. Że władze PRL-u nigdy nie wybaczą zniewagi, jaką jego brat rzucił im w twarz. Zniewagi, za którą teraz on będzie musiał zapłacić, prędzej czy później. Czekał na nich codziennie od 21 lat. Weszli bez pukania i bez dzień dobry. Było ich dwóch. Dokładnie tacy, jak przewidywał. Obywatel Jerzy Ostrowski? Rzucił ten z lewej, taksując twarze kilku inżynierów zastygły nad biurkami. Jestem, odpowiedział jak w szkole zmienionym głosem. Serce podeszło mu do gardła. Pójdziecie z nami, stwierdził ten z lewej. Koledzy jak na komendę wbili wzrok w rysunki, na których hamował prototyp Warszawy 210. Już startowała do produkcji, gdy wyprzedziła ją licencja włoskiego Fiata. Mogę zabrać rzeczy? Spytał. Tylko palto, odrzekł tym razem ten z prawej. Z biura wyszli bez słowa. Inżynier Ostrowski gorączkowo się zastanawiał, czy powiedzieć coś na pożegnanie, ale wszystko wydawało mu się głupie lub patetyczne. Przed budynkiem czekała nowa czarna Wołga. Ten z prawej otworzył tylne drzwi i władczym ruchem głowy wskazał Jerzemu kanapę obszerną jak przedwojenna sofa. Sam zajął przedni fotel pasażera. Ten z lewej usiadł za kierownicą, co chwilę kontrolnie zerkając w lusterko wsteczne. Mechanicy przechodzący przez dziedziniec motozbytu wciskali głowy w ramiona i stawiali kołnierze waciaków, jakby nagle przypomnieli sobie o zimie. Nikt nie patrzył w stronę samochodu. Kierowca uruchomił silnik. Jego warkot rozwiał resztkę wątpliwości. Jerzy znał ten dźwięk. Pod maską Wołgi pracował potężny ośmiocylindrowy motor o pojemności 5,5 litra. Montowano go tylko w jednej wersji Gaza 24, tej przeznaczonej dla rządu i służb bezpieczeństwa. Ruszyli powoli w stronę szlabanu uniesionego przez funkcjonariusza Straży Przemysłowej. Kiedy opuszczali teren przedsiębiorstwa, wartownik poprawił uszankę z orzełkiem, trzasnął obcasami i zasalutował. Wołga pokonała kilka ulic, wreszcie zawróciła w stronę Nadodrza. Wiozą mnie do więzienia na Klęczkowskiej, przemknęło Jerzemu przez głowę. Nagle jednak skręcili w podwale, ostro aż zapiszczały opony, a więc nie więzienie. Wcale go to nie uspokoiło. Zaskoczony patrzył na domy na krzykach, próbując zebrać myśli. Gdy znaleźli się na szosie wylotowej w kierunku Opola, odważył się zapytać. Czy mogą panowie powiedzieć, dokąd jedziemy? Cisza, nic. Jakby pytanie w ogóle nie padło. Poczuł się skrępowany, chrząknął, a potem lekko pochylił się w stronę kierowcy. Gaźnik trochę się krztusi, słyszy pan? Dalej cisza. Pracuje nierówno. Wyjaśnił, zwracając się do tego drugiego w poszukiwaniu potwierdzenia, ale tajniak ani drgnął.